Ja chciałbym dzisiaj mówić o dwóch rzeczach właśnie. To będzie druga część, co Marcin powiedział. I powiem wam, że to nie jest nudny temat. I naprawdę mnie zafascynował ten temat właśnie tych relacji. I on jest piękny, naprawdę, w świetle słowa, w świetle historii Izraela. Jest to piękne. Jest wiele odnośników. Ja w całkiem nowym świetle zobaczyłem wypowiedzi Jezusa niektóre, w całkiem innym, jeśli poznałem zwyczaje odnoszące się do zaręczyn, do tych rzeczy, jakie były w Izraelu w tamtych czasach za dni Jezusa. I wy też, wam obiecuję, zobaczycie niektóre wypowiedzi w całkiem nowym świetle. Że oni od razu wiedzieli, o czym on mówił, kiedy on się odnosił do ich zwyczajów, które były w tamtych czasach. Ale zanim to powiem, chciałbym najszybciej, jak będę mógł, przejść przez coś, co ostatnio się dowiedziałem. I to są takie rzeczy związane z tą ideologią gender lub gender. Nie wiem, czy już trochę kojarzycie. To coraz więcej się o tym zaczyna mówić. Jeszcze tak jak nawet tam mówią ludzie, że na ulicach się kogoś spotka, to nie bardzo ludzie wiedzą, o co chodzi. Ale jest na przykład, to jest główna ideologia w tej chwili w Unii Europejskiej i w ogóle staje się na świecie. Dlatego chciałbym, żebyśmy się coś trochę o tym dowiedzieli. Zobaczycie wyraźnie, jaka jest bitwa w tym momencie w Polsce. Ja jeszcze wyraźniej to zobaczyłem. Te informacje, które tu się dowiedziałem, są te informacje. Ja obejrzałem sobie wykład. Jest dostępny na YouTube. Niemki Gabriele Kube, ona się nazywa, jest socjologiem i napisała książkę Globalna Rewolucja Seksualna. Jest to książka wydana już w języku polskim. Ona była już w Polsce kilka razy, jeździ po całym świecie i robi wykłady na ten temat. I podaje naprawdę szokujące informacje. Nigdy jeszcze tak wyraźnie nie widziałem, o co chodzi w tym wszystkim. Dlaczego jest takie parcie tych środowisk LGBT? Dlaczego takiej władzy oni nabierają? O co chodzi w tym wszystkim? Kto za tym stoi? Jak to się zaczęło? I wiecie, ona to wszystko w niesamowity sposób przybliża. Ma wiedzę ogromną, od lat to bada i była w to zaangażowana kiedyś. Nawróciła się na katolicyzm, jest dzisiaj katoliczką niemiecką i robi co może, żeby tak jakby alarmować i pokazywać, co się tak naprawdę w tym temacie dzieje. Też, wiecie, ja zostałem sprowokowany do tego, żeby coś szukać w tym temacie. W ogóle kiedy też widziałem taką wypowiedź naszej posłanki z PiS-u, Krystyny Pawłowicz, kiedy ona powiedziała taką rzecz, że jest w Komisji Europejskiej i ona bierze udział, tak, w tych różnych rozmowach i mówi, że każda pomoc materialna dla Polski jest obwarowana wymaganiem, aby Polska wprowadzała ideologię gender. Każda. Ona bierze w tym udział, mówi zawsze to wygląda tak, mówi zawsze jesteśmy straszeni jako Polacy, że my wam damy pomoc, ale jeśli wy na przykład nie będziecie chcieli związków partnerskich wprowadzić, jeśli nie będziecie chcieli popierać środowisk LGBT, my zabierzemy wam pieniądze stąd, stąd, stąd. Ona mówi to jest zawsze. To jest zawsze. To jest bardzo interesujące. Możemy teraz zrozumieć, co się stało z naszym premierem. Co się dzieje na przykład z PO? Nasz premier w 2008 roku bodajże, on jeszcze powiedział, że dopóki PO będzie panować, nie ma szans na związki partnerskie w Polsce. W tym momencie jest jednym z bardziej walczących o to, by to się stało. Dlaczego? Dlatego, że jest tak potężna presja ze strony Parlamentu Europejskiego. Jak to jest, że ludzie, ja później troszkę podam parę faktów, ale jak to w ogóle jest, słuchajcie, że ludzie popierają takie rzeczy, które, jak sama ona mówi, ona jest socjologiem, one są głupie. One dla prostego człowieka, który ma serce i rozum, są idiotyczne, te przepisy. Jak się dzieje, że po prostu cała Unia Europejska idzie w tym kierunku? Skąd w ogóle to się bierze? Wiecie, ona mówi, że to wszystko, ona brała w tym udział, zaczęło się tak naprawdę w 1968 roku, kiedy była tak zwana rewolucja studencka seksualna w krajach zachodnich. Było to w Ameryce, tak? Ja na przykład oglądałem film Her. To było mniej więcej o tym, co tam się działo. Ale to się też działo w Europie Zachodniej. My niewiele wiedzieliśmy o tym, bo my mieliśmy inne klimaty w tamtych czasach, także nas to nie bardzo interesowało. Ona mówi, że to była niesamowita rebelia wśród studentów w 68 roku w całej Europie Zachodniej. Ona wtedy studiowała w Berlinie, na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim i ona sama była w tym ruchu, ona doświadczała tego. I mówi, była to niesamowita rebelia, niesamowita, na wielką skalę. I oni mieli głównie trzy tematy. Marksizm, to jest dziwne, ona mówi, to jest dziwne, bo oni sami wiedzieli, co się dzieje zaraz za murem, tak, berlińskim, ale ich fascynowało to. Marksizm. Druga rzecz to był feminizm, to było coś, co wtedy powstało z wielką siłą. I trzecia rzecz to była rewolucja seksualna. I to wtedy się zaczęło. To było na wielką skalę. Ja bardzo krótko, jak ktoś będzie chciał, to może ten wykład obejrzeć, on jest dostępny na YouTube. Ona szerzej to opowiada. W każdym bądź razie, w tamtym czasie była cała grupa filozofów, która nakręcała ten ruch. To byli ludzie wykształceni. Oni pewne po prostu wprowadzali tezy, pewne po prostu teorie mądrości i studenci niesamowicie tym żyli. To były książki, które były niedozwolone. One gdzieś były w podziemiu, po prostu latały, ale ona mówi, oni wszyscy tym się karmiły. Cała elita młodzieży, bo to byli wszystko studenci z uniwersytetów. I na przykład jedną z rzeczy, jaką wymyślił jeden z głównych filozofów wtedy niemieckich, który wspierał ten ruch, ja już nie będę, gdzieś tu mam zapisane nazwisko, ale to nie jest ważne. Słuchajcie, on powiedział taką rzecz. I ona mówi, to jest prawda. To jest prawda. On, to było bardzo popularne jego powiedzenie, on powiedział tak. Nie musimy w ogóle zajmować się Bogiem i rodziną. Wprowadźmy młodzież w seks, a ten świat rozsypie się jak domek z kart. To była filozofia, którą ci ludzie wtedy się karmili. I teraz co się stało, słuchajcie? To upadło, dlatego że większość społeczeństwa nie poszła za studentami, więc to zostało stłumione. Ona mówi, niektórzy z nich trafili do grup terrorystycznych z tej młodzieży. To było tak silne, tak? Były wtedy różne grupy terrorystyczne, które działały w Europie Zachodniej i część młodzieży się poszła w tym kierunku. Ale mądrzejsi z nich, oni obrali inny kierunek. Oni powiedzieli tak, musimy się teraz dostosować, musimy wejść na najwyższe szczebla i wtedy wprowadzimy naszą ideologię. Ona bada to od lat, ona była w tym i wyszła z tego. Ona mówi dzisiaj, w każdym kraju zachodnim, tak naprawdę mówi, u władzy jest lewica, i to są ludzie powiązani z tamtym ruchem. To było coś, co wtedy się zrodziło, niby zostało stłumione, ale potencjał w tych ludziach siedział i dzisiaj ci ludzie, ona mówi, to jest tak, ONZ, to jest Parlament Europejski, różne jeszcze inne ważne instytucje. Oni zasiedli po prostu tam. Mówi, że właśnie na przykład masa socjologów została zrodzona przez ten ruch. Ona sama jest socjologiem. Więc oni nie poddali się. I teraz ona też mówi, czym jest w ogóle ten gender, czy gender, to znaczy płeć chyba, tak? Krzysiu, tak? Płeć. W ogóle oznacza to słowo, ma znaczenie płeć, tak? Po angielsku. Ja będę mówił gender. I ono w ogóle wyszło od takiej kobiety amerykanki, Judith Butler się nazywa, jest filozofem, jest profesorką w stanie Columbia i wykłada retorykę. I ona, tak jak mówi ta Gabriele, jest pupilem elit światowych, finansowych i politycznych. Ta kobieta jest nazywana dosłownie duchem, który zmienia społeczeństwa. Ta Judith Butler. I teraz słuchajcie, czym w ogóle w skrócie jest ta ideologia gender. W ideologii genderowej chodzi o coś więcej niż tylko zrównanie dwóch płci, kobiet i mężczyzn. Chodzi o równość w znaczeniu jednakowości poprzez dekonstrukcję dwubiegunowego, hierarchicznego porządku płci, czyli mężczyzna i kobieta. To jest dwubiegunowy porządek płci, hierarchiczny, z uwzględnieniem, że mężczyzna jest tak jakby tą osobą bardziej odpowiedzialną, tak? Więc chodzi o destrukcję tego obrazu dwubiegunowego, hierarchicznego porządku płci, tak aby osiągnąć równowartościową, równoprawną wielość płci. Nie dwie. Wielość płci, która jest jednakowa, jednorównowartościowa i ma takie same znaczenie. I tym jest filozofia gender, która jest dzisiaj główną ideologią Unii Europejskiej. Usunięcie obrazu mężczyzna-kobieta normalnej rodziny i w to miejsce wprowadzenie wielopłciowości, która jest jednakowa, jednowartościowa. Dzisiaj już w Niemczech, jeśli są rubryki, to masz płeć i masz mężczyzna, kobieta inna. I możesz sobie wpisać, co tam chcesz w tej innej. Tak? Transwestyta na przykład. Możesz sobie wpisać. I to jest coś, co ma ogromną siłę. I teraz słuchajcie, ona mówi, że tą ideologię wspierają między innymi Fundacja Billa i Melindy Gates, która ma kapitał, ich fundacja 30 miliardów dolarów, wspiera Fundacja Rockefellera, wspiera Fundacja Guggenheima, wspiera wiele organizacji, które mają filie na całym świecie, najbogatsze, co sobie możesz wymyśleć. Oni wszyscy za tym stoją, oni jej wypłacają premię rzędu po 1,5 miliona dolarów, co jest udokumentowane, po prostu wspierają całkowicie ideologię gender. Mało tego. Jednym z programów ideologii gender jest zmniejszenie populacji kuli ziemskiej. To jest ich program. Między innymi Fundacja Rockefellera wydała miliardy dolarów na propagowanie antykoncepcji w różnych miejscach na świecie. Po co? By zmniejszyć populację świata. Ta kobieta Gabrielle Kube, ona mówi, że dzisiaj na Zachodzie, na wszystkich uniwersytetach jest coś, co się nazywa gender study. Są organizowane pewne kursy, gdzie się o tym naucza, o filozofii gender. I ona mówi, że jeśli dzisiaj chce zrobić na Zachodzie karierę, kończąc uniwersytet, to jest wskazane, żebyś miał zrobione te study gender. I te osoby są promowane. Osoby, które dzisiaj mają decydować, które wchodzą, które decydują, czym, jeśli chodzi o edukację, o politykę, o finanse, tam wszędzie są wsadzane osoby, które zgadzają się z tą ideologią. To jest dzisiaj. Ona mówi tylko dlatego o tym mówi, bo nie jest w żaden sposób związana z tymi ludźmi i oni jej nie mogą zagrozić. Dlatego, że mówi, jeśli dzisiaj nawet partie w Niemczech, które były jeszcze niedawno konserwatywne, jeśli ktoś się z nich wychyli, on będzie usunięty z partii. Jeśli ktoś się wychyli z pracy, straci pracę. Jest tak potężna siła tego wszystkiego, rozumiecie? I ona mówi, że obserwując to wszystko, od 10 lat widzi niesamowitą wzmożenie, niesamowite aktywności w tej ideologii gender i związane właśnie z LGBT, tak? Czyli lesbijki, gele, geje, bi i transseksualiści. I teraz słuchajcie, Parlament Europejski teraz 21 maja, bardzo niedawno, ustanowił pewną uchwałę. Ja wam przeczytam punkty tej uchwały. Jest to uchwała dotycząca krajów akcesyjnych, które jeszcze nie są w Unii, które mają wejść do Unii. Chorwacja wiem, że weszła, tak, z dniem 1 lipca, nie wiem jak z resztą tych krajów, ale to jest coś, że słuchajcie, 1 lipca miała wejść, tak, a 21 maja została w Parlamencie Europejskim uchwała ustanowiona dla tych krajów, które dopiero mają wejść. I posłuchajcie, co tam jest. I ona jeszcze mówi tak, że język Parlamentu Europejskiego jest specjalnie tak pisany, że nie ma pojęcia, o co chodzi. Ona mówi, że wielu polityków w Parlamencie Europejskim im wiele czasu zajmuje, żeby się w ogóle dowiedzieć, o co chodzi w ogóle. W ustawach. Tutaj jeden punkt będzie taki, to zobaczycie, to jest kosmos w ogóle, tak? Jak można prostą rzecz nazwać? Tylko po to, żeby ludzie nie wiedzieli, co tak naprawdę wprowadzamy. Więc ta uchwała tym krajom narzuca takie rzeczy. Po pierwsze, uwrażliwienie w zakresie kampanii dotyczące określonych stereotypów. Uwrażliwienie w zakresie kampanii dotyczące określonych stereotypów. Tu można wszystko wsadzić. Ja nie będę tego wszedł w to, bo szkoda mi, ale można wszystko wsadzić, tak? Drugi punkt. Wzmożenie zatrudnienia kobiet wskutek kontyngentów pracy i ona mówi dla kobiet w Niemczech, już w tej chwili będzie wchodzić ustawa, która nakazuje, Marcin, uważaj, nakłada obowiązek na firmy, aby 30% uczestników rad nadzorczych stanowiły kobiety bez względu na ich kwalifikacje. To jest głupie. Ja szanuję kobiety. Nie mam problemu, żeby kobiety zajmowały 100% rad nadzorczych, ale bez względu na kwalifikacje. To jest głupie. I to się narzuca firmom prywatnym, które mają swój kapitał, człowiek do czegoś dochodzi i po prostu jemu się narzuca. To jest ta filozofia gender. To jest zrównywanie płci. O to chodzi. O to chodzi w tym. Następny punkt. Państwowe placówki na rzecz równouprawnienia płci, szczególnie posunięcia na rzecz propagandy gender. Mają powstawać te placówki w tych krajach. To jest narzucenie przez Unię. Mają powstawać placówki na rzecz równouprawnienia płci i szczególne posunięcia na rzecz propagandy gender. Te kraje muszą to robić. Następny punkt. Udostępnienie środków antykoncepcyjnych, zwłaszcza w Kosowie i Albanii. I to jest bardzo interesujące. Ona to sprawdziła i w Kosowie i Albanii jest największy przyrost naturalny, ale wcale nie jest duży, bo jest 2,1 dziecka na kobietę. To nie jest dużo. Ale w porównaniu do Niemczech czy Polski, które wymieramy, to jest dużo. Więc trzeba im ograniczyć, niech też wymierają. Rozumiecie? To jest, słuchajcie, ja mówię wam o czymś, co się dzieje. Ja nie mówię o jakichś spisków. To jest coś, co jest uchwałą. To jest szok. I teraz, słuchajcie, to jest kosmos dopiero. To jest taki punkt. Dostęp do usług z zakresu reprodukcyjnego zdrowia seksualnego. Człowiek, który tłumaczył tą Niemkę w tym Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, bo tam to się działo i naprawdę się tak cieszyłem, dziennikarze tego słuchali wszystkiego, jej wykładu. Było wielu dziennikarzy i naprawdę dotykało ich to, widać, bo zadawali później pytania jakieś, tak? I słuchajcie, ten tłumacz, który tłumaczył, to był jakiś redaktor, nie pamiętam, bardzo fajny człowiek. I on to przeczytał i on mówi, nie, mówi. Mówi, ja rozumiem wszystkie słowa w tym zdaniu, ale nie jestem w stanie w ogóle zrozumieć zdania. Nie jestem w stanie. Dostęp do usług z zakresu reprodukcyjnego zdrowia seksualnego. Aborcja. To jest aborcja. Tak nazwano aborcję. Tak. Dostęp do usług z zakresu reprodukcyjnego zdrowia seksualnego. Chodzi tylko o aborcję w tym punkcie. Tylko. Ona powiedziała, że w Niemczech w tym momencie już w szkołach uczy się przed wiekiem dojrzewania już. Uczy się wszystko o seksie. I dzieci dostają, uczy się o skrobance i dzieci dostają w szkole adresy klinik aborcyjnych i rodzice o tym wiedzą. Za tym wszystkim stoi Światowa Organizacja Zdrowia. To są jej standardy w tej chwili. Dalej, zwalczanie dyskryminacji na podstawie ukierunkowania seksualnego, zwłaszcza w zakresie kobiet lesbijskich, biseksualnych i transpłciowych. To jest uchwała narzucająca to tym krajom. I ostatni punkt. Popieranie praw lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów, czyli LGBT. Popieranie ich praw. To jest kosmos po prostu. Zobaczcie, z tych punktów to wszystko to jest właśnie te gender, o czym ja wam mówiłem. To jest wszystko. To jest wywrócenie kultur tych krajów, tradycji tych krajów. Wszystko. Wszystko. I ona tak fajnie powiedziała, to sobie zapisałem. Napisała tak. Ta polityczna interwencja uzupełnia wszelkie działania grupy LGBT w całej Europie. Mniejszości te otrzymują pieniądze z Unii Europejskiej, otrzymują wsparcie prawne, otrzymują instrukcje na temat prowadzenia dalszej walki i to ma miejsce we wszystkich kulturach na świecie. W tej chwili już się dzieje. A wszystko jest wspierane przez elitę polityczną i finansową świata. To są najbogatsi ludzie, najbogatsze po prostu różne firmy, organizacje świata. Oni za tym stoją. To jest kosmos. I wiecie, co oni chcą zrobić? Oni chcą zmienić nasz kraj. Rozumiecie to? Oni mają plan. Ona mówi, że w Stanach Zjednoczonych są cały czas wymyślane strategie i przesyłane do wszystkich krajów, do Polski też, dla środowisk LGBT strategie, co dzisiaj mają robić, jak mają walczyć, żeby wygrać. Są finansowani. To jest wszystko świadome działanie. Ona była jeszcze na wizycie, mówi, u papieża Benedykta XVI. Gdzieś go raz widziała w ogóle kiedyś w życiu, w 2002. I się spotkali. On mówi, pamiętał ją. I mówi, co dzisiaj robisz, tak? Ona mówi, książkę napisałam i powiedziała tak, mówi, próbuję mówić prawdę tak długo, jak się da. I on jej powiedział, dziękuję ci, że masz odwagę to robić. I ja mam wielki szacunek dla tej kobiety, ona się naraża niesamowicie. Ona jeździ po całym świecie i mówi, i wyprowadza na światło to wszystko, tak? I wiecie, są pozytywne przykłady, ona mówi, są na świecie, mówi o kilku. I słuchajcie, jest piękny przykład właśnie z Chorwacji. Kiedy Chorwacja, oni dostali już to tak na piśmie, przyszło do nich ta uchwała, co się stało? Biskupi, gdy się o tym dowiedzieli, wszyscy biskupi powstali przeciwko temu. Wszyscy. Ona mówi, w Niemczech biskupi nie robią nic. Siedzą cicho i nie narażają się. W Chorwacji wszyscy biskupi się zjednoczyli, powstali przeciwko temu, zaczęli mówić, zrobili kampanię, udało im się w 10 dni zebrać 500 000 podpisów, żeby zrobić referendum w tej sprawie. Bo trzeba 10%, a oni mają 3 800 000 populacji. W 10 dni zebrali 500 000 podpisów. Zrobili referendum i to referendum będzie właśnie dotyczyć edukacji seksualnej w szkołach i drugi punkt o małżeństwie, że małżeństwo to ma być tylko kobieta i mężczyzna. Nie wiem jak to, bo nie wiem jak się to skończyło, czy to już było, czy nie, to referendum, ale mają to zrobić, ale w każdym bądź razie prognozy pokazują, że oni to spokojnie ustalą, czyli zatrzymają to. Tak? Mówisz, na przykład w Norwegii jest ciekawa sytuacja, że jest jeden komik, słuchajcie, komik, znany bardzo w Norwegii i on, jak się dowiedział o tym wszystkim, o tym gender, on zrobił 6 czy 7 odcinków programu o tym, gdzie cały czas wyszydzał to. Cały czas. Po prostu robił skecze o tym wszystko, monologi i walił. Efektem tego było to, że rząd Norwegii wycofał całe finansowanie dla ideologii gender. Jeden człowiek. W Szwajcarii chciano wprowadzić do przedszkoli tak zwane, ja nie pamiętam nazwy dokładnie, to się nazywało jakieś walizeczki jakiejś edukacji seksualnej. I tam były między innymi plastikowe genitalia do przedszkoli, która do Szwajcarii, która nie jest w Unii Europejskiej. I też ludzie powstali, niektórzy z elity, zaczęli mówić o tym w telewizji, nie weszło to. Zablokowano to. Także mówi, że na przykład, słuchajcie, Światowa Organizacja Zdrowia, ja już nie będę wchodził w szczegóły, ale właśnie ona narzuca tą edukację seksualną. Ona mówiła głębiej, to jest w szkołach. Ja nie chcę teraz o tym mówić, możecie sobie to sami obejrzeć. To są rzeczy naprawdę kosmos po prostu. I ona mówi, że w Polsce było ostatnio, gdzieś niedawno właśnie, że zebrano po prostu nauczycieli, różnych wykładowców, profesorów i przedstawiano to i była bardzo negatywna reakcja z sali. I ona mówi, ja się cieszę, że jeszcze u nas te gro jakieś pedagogiczne na tyle trzeźwo myśli, że jak zaczęto im to wszystko przedstawiać, na czym ma polegać edukacja seksualna, to po prostu absolutnie. Bardzo negatywny był odbiór. Także jakoś w miarę to jeszcze jakoś ludzie myślą. Ale ona mówi, że oni są nastawieni na porażki. Dla nich nie ma problemu. Są. Oni mają po prostu długoterminowe po prostu wizje, tak? Że oni patrzą w przyszłość i to, że im się nie wyjdzie teraz, oni się nie przejmują. Oni dalej robią swoje i oni po prostu idą do celu, tak? Także tyle chciałem powiedzieć. Więc bitwa jest niesamowita i powiem wam, ja sobie nie wyobrażam, jaką presję musi mieć premier nasz. Powiem wam szczerze. I my musimy tak to zrozumieć. Jeśli on wraca z Unii, on mówi, ale sukces, ile ja miliardów nie załatwiłem dla Polski, to jeśli tam mówi Krystyna Pawłowicz, że każda pomoc jest uwarunkowana tym, że będziemy trzymać ideologię gender, to on tego za nic nie dostał. I jeśli on wraca stamtąd, ma te finanse i nagle to, co się dzieje z człowiekiem, i to ona mówi, tak, że ona zna go z Sejmu, mówi, że to jest człowiek, który tak się zmienił w tym temacie, że on teraz wszystko musimy to po prostu. Tak? Teraz go troszkę gdzieś puściło, może dlatego, że im bardzo statystyki poszły w dół, że ludzie jak to zobaczyli, zareagowali. Ja tak myślę, że była reakcja na ten temat, tak, ludzi. I chwała Bogu. Tak, ale słuchajcie, to pokazuje naprawdę, że my musimy coś robić. My musimy się modlić. Musimy. I też ja to, co widzę, my musimy się modlić o tą rzecz, żeby Bóg wzbudzał głosy tego typu, jak ta kobieta, które będą to wszystko nagłaśniały w mediach, wszędzie. Bo ja myślę dzisiaj, że naprawdę większość Polaków, gdyby te rzeczy usłyszała, zrozumiała, to by im się alarm zapalił. Ja myślę, że tak jest jeszcze. I to jest coś, co jest potrzebne, tak? Żeby ta wiedza gdzieś docierała po prostu. Także polecam bardzo tą książkę. Właśnie Globalna rewolucja seksualna. Gabriele Kube. Ona jest do kupienia w języku polskim. Dobrze. O. I teraz właśnie chciałbym mówić o takim temacie narzeczeństwo czy randkowanie, chodzenie z sobą. I powiem wam, to jest... Myśmy chyba nigdy kazania nie mieli tutaj w tym temacie. Ja przynajmniej nie słyszałem. Żałuję. Gdy nawróciłem się, miałem 23 lata i bardzo chciałbym wiedzieć o tym, o czym dzisiaj będę mówił. Bardzo chciałbym, żeby ktoś mnie o tym informował. Żeby ktoś mi to przekazał. Bo to są rzeczy warte tego, by je wiedzieć. Szczególnie w wieku tym przedmałżeńskim, tak? I może zacznę tak, że kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu i jedna z pierwszych rzeczy, którą zaczął robić, zaczął im nadawać prawa. Kiedy już byli wyprowadzeni z Egiptu, kiedy odzyskali niepodległość, tak, to można powiedzieć, oni byli zbieraniną po prostu. niewolników, którzy byli przesiąknięci zwyczajami Egiptu. Było tam ileś ich pokoleń, tak? Nie mieli jakichś swoich wartości, swoich tradycji. I to, co Bóg zrobił, on na przykład powiedział im jedną z pierwszych rzeczy, powiedział im tak, mówi, nie będziecie teraz wdrażali zwyczajów tego świata. Nie będziecie wchodzić w ich zwyczaje. Nie będziecie od nich przyjmować rzeczy. Ale mówi, ja nadam wam moje przykazania i moje prawa. I chcę powiedzieć tak, ja już to kiedyś mówiłem i naprawdę to jest tak ważne to zrozumieć, szczególnie dla młodych ludzi, ale dla wszystkich. Przykazania nie są po to, by cię uczynić nieszczęśliwym. Bóg, który stworzył człowieka, który wie wszystko o nas, on wie, co jest dla nas dobre i wie, co jest dla nas złe. Więc Bóg w swej miłości, on im nadał zakon. I wiecie, Paweł mówi na przykład, że zakon wcale nie był zły. On mówi, że zakon był dobry, ale człowiek nie był w stanie po prostu żyć według tego zakonu z powodu grzechu. Ale nigdzie nie znajdziemy potępienia zakonu. Nigdzie. Wiecie, zakon to jest konstytucja, którą Bóg Wszechmogący dał dla swego narodu. Czy można coś lepszego wymyśleć? Ja bym się nie brał za to. Nie brałbym się za poprawianie tych rzeczy. Oczywiście Jezus, jest napisane, zniósł ten zakon, tak? Nie obowiązuje nas dzisiaj cała część tych przykazań, które oni mieli. Ale to nie znaczy, że my nie możemy tam ujrzeć Bożego serca i to, co On myśli na wiele spraw. My uwielbiamy cytować, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś ten sam na wieki i my tylko myślimy o tym, jak On uzdrawiał, jak On okazywał łaskę. Ale powiem wam, Bóg jest wczoraj, dziś ten sam na wieki. To znaczy, że coś, o czym On mówi w Starym Testamencie, jest to dla mnie ohydą, dzisiaj też jest ohydą. On się nic nie zmienił. Jeśli rzeczy są, które On kochał, On dzisiaj kocha. Jeśli On nienawidził wtedy, On nienawidzi dzisiaj. To jest oczywiste. To jest oczywiste. I zacznę może z 1 Piotra. 1 Piotra 1,13. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tutaj Piotr, apostoł, on mówi o pewnym procesie, który ma się dziać w życiu każdego wierzącego. Mówi tutaj o tym, że jako dzieci posłuszne mamy odrzucić styl życia. To, jak żyliśmy wcześniej, on to nazywa w okresie waszej nieświadomości. To jest podobnie, jak oni byli w Egipcie. My byliśmy w świecie i myśmy ze świata czerpali wzorce, przykłady, mądrość, styl życia, wszystko. I on mówi, kiedy ty się teraz nawracasz, jako Boże dziecko posłuszne, nie kieruj się już tym wszystkim, co znałeś z tego świata, ale mówi, lecz przemieńcie się, tak? Jako dzieci nie kierujcie, lecz za przykładem świętego, który was powołał, bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Co to znaczy? Jak my możemy stać się świętymi we wszelkim naszym postępowaniu? To znaczy w każdej dziedzinie życia. Tak bym to nazwał. We wszelkim postępowaniu, w każdej dziedzinie życia. W jaki sposób? Poznając wolę Bożą, co Bóg myśli o danej dziedzinie życia i wprowadzając to w swoje życie. W taki sposób my wchodzimy w uświęcenie, coś, co nazywa się uświęceniem. Tak? Więc Paweł na przykład mówi, jeśli ktoś kradł, to jest proste. Przestań, zacznij zarabiać własnymi rękami. To jest proces uświęcenia, tak? I mogłoby się wydawać, że to jest proste. Dla niektórych to nie jest proste. Jeśli ktoś był złodziejem przez 30-40 lat, to nie jest proste dla niego zmienić swój styl życia i pójść za 1500 zł do pracy, jak on po prostu na jednej akcji w bramie miał więcej. I on tak żył kilkadziesiąt lat. To nie jest proste. Dla nas nam się wydaje, to, że to jest nic. Ale dla tych ludzi to nie jest nic. To jest zmiana wszystkiego. Więc tu jest powiedziane, że naszym w ogóle celem jest to stawanie się świętym, jak Bóg jest świętym. To znaczy, że musimy sobie zadać pytanie, a Boże, a co Ty myślisz o tym? A co Ty myślisz o chodzeniu ze sobą? A co Ty myślisz o randkowaniu? To jest dziedzina życia. Tak? To jest to, że mam zadać pytanie. Ty jesteś święty, ja chcę świętości w tej dziedzinie. Ja chcę. Ja chcę odrzucić to, jak żyłem. Ja chcę, mnie nie interesuje, co moi koledzy w szkole robią. Koleżanki. Ja stałem się Twój, oddzielony dla Ciebie. Ja teraz chcę poznać Twoje drogi. Jeśli nie mamy takiej postawy, chcę Wam, kochani, powiedzieć, nie ma żadnego chrześcijaństwa. Naprawdę. Żadnego. Jeśli nie ma dla nas znaczenia, co Jezus mówi o tym, jak my mamy żyć i nas to w ogóle nie interesuje, nawet nie chcemy tego słuchać, bo już mamy swoje, jakieś ze świata przyjęte nawyki, to nie jest żadne chrześcijaństwo. I powiem wam, to jest trudny temat, dlatego że o nim wydawałoby się, że nie ma nic w Biblii. Jest taki człowiek, Paul Washer, ja też zachęcam. To jest, powiem wam, jeden z nielicznych linków, który wstawiłem na Facebook, nie ma ani jednego lajka. Nikt go nie polubił. I to jest właśnie kazanie o randkowaniu. I nie wiem, czy w ogóle ktoś go słuchał. Dlatego, że on zaczyna swój wykład w taki sposób, że mówi tak, dzisiaj zajmiemy się zmysłową, perwersyjną, grzeszną i demoniczną praktyką, jaką jest umawianie się na randki. On tak zaczyna swój wykład, dlatego może nikt dalej nie chciał słuchać, tak? Ale mówi fantastyczne rzeczy w tym wykładzie. Bardzo mądre rzeczy. Oczywiście po tym zdaniu wybucha śmiech rodziców. Nie słychać tam śmiechu młodych ludzi, ale bardzo słychać śmiech rodziców, tak? Którym się spodobało to. I powiem wam tak. Wielu w taki sposób to argumentuje, że no nie ma nic o tym w Biblii, dlatego jest to dopuszczalne. Ja sam przyjąłem coś takiego, myślę, że Bóg mi to dał i powiem wam tak, o wielu rzeczach nie ma w Biblii, bo te rzeczy kiedyś nie występowały. Ten Paul Washer mówi taką rzecz, że 100 lat temu praktyka chodzenia z sobą, umawiania się na randki, nie była znana nawet wśród niewierzących. 100 lat temu. Historia ludzkości ma ponad 6 tysięcy lat. Pomyślcie sobie. 6 tysięcy lat. I to jest coś, co można całkowicie przypisać do naszego wieku. Możemy to spokojnie nazwać jakąś nowością. Czymś nowym. Słuchajcie, ileś lat temu to było nie do pomyślenia dla ojca, żeby pozwolił córce wieczorem pójść z obcym mężczyzną poza żadną kontrolą i nie interesować się, co oni robią. Żaden ojciec nie wpadłby na taki pomysł. Dzisiaj chrześcijanie to robią. On mówi na tym wykładzie, że zrobiono badania, słuchajcie, osoba, chrześcijanin w Stanach Zjednoczonych, który wchodzi w związek małżeński, średnio ma kilkanaście związków za sobą już. My mówimy o młodzieży chrześcijańskiej wychowanej w kościołach w Stanach Zjednoczonych. I tu nie chodzi o to, że on musiał mieć kontakty seksualne, tak? Nie chodzi o to, ale mieli relacje, chodzili z sobą. Statystyki. Kilkanaście osób wcześniej, on już miał relacje z nimi, zanim wchodzi w małżeństwo. Pogubiłem się w ogóle w kolejności tego wszystkiego, ale to nic. Powiem wam, jest taka książka, ja ostatnio właśnie nam brat Gandecki z Lubina, który jest szefem wydawnictwa Pojednanie. My wszyscy znamy HT wydawnictwo, masę książek. I Josha McDowella wydawali różne bardzo fajne książki. I my byliśmy z Marcinem i on właśnie mi powiedział, jest taka super książka jest, Pożegnanie z randką. Joshua Harris, autor, i mówi, skończył mi się nakład cały. Mówi, po prostu wykupiono już to wszystko. Także jakąś popularność ma, dzięki Bogu, ta książka. I mówi, nie można już jej kupić, ale on mi przesłał ją w PDF-ie. I ja mówię, ja będę chciał szczególnie właśnie tam, gdzie jest młodzież, rodzice, żeby to gdzieś poprzesyłać i można czytać. I wiecie co, cała ta książka, ten człowiek, on zaczyna to w taki sposób, że pewna siostra miała sen. Chrześcijanka, młoda. I ona w tym śnie była na swoim ślubie i stała właśnie przed pastorem, tak, z przyszłym swoim mężem i właśnie pastor miał im udzielać ślubu. I ona stała, trzymała za rękę tego swojego narzeczonego, przyszłego męża i miało już dojść do przysięgi małżeńskiej. I nagle w sali staje dziewczyna, której on w ogóle, ona ją pierwszy na oczy widzi. I ta dziewczyna przychodzi przez całą salę, podchodzi do jej narzeczonego i bierze go za rękę. W momencie, kiedy za chwilę ma być im udzielany ślub. Za chwilę wstaje następna dziewczyna i robi to samo. Przechodzi przez całą salę, podchodzi i jej narzeczonego bierze za rękę. I tak 6 czy 7 dziewczyn wstało, podeszło, stanęło obok niego i wszystkie wzięły go za rękę. Ona w tym śnie, mówi, to było tak rzeczywiste, że po prostu łzy do oczu jej napłynęły. Po prostu patrzy w oczy tego swojego narzeczonego i mówi, po prostu, co się dzieje? Weź mi wytłumacz. A on mówi, przepraszam cię, ale każdej z nich dałem już kawałek swojego serca. I ona się obudziła. I ten człowiek właśnie, Joshua Harris, który napisał tą książkę, gdy on usłyszał ten sen, on się zaczął zastanawiać nad swoim życiem. Bo był chłopakiem, który też randkował i to równo, jako chrześcijanin, tak? I ten sen tak wpłynął na niego, że on zaczął się modlić, zaczął badać po prostu te rzeczy i w końcu on całkowicie zerwał z randkami. Całkowicie, tak? On nie nakazuje oczywiście tego wszystkim, ale zerwał i właśnie ta książka Pożegnanie z randką jest historią jego życia i powiem wam, nie znajdziecie tam jakichś takich surowych nakazów czy coś. On wszystko odnosi do relacji z Jezusem. I jedna z rzeczy, która mnie bardzo dotknęła, jeszcze jej całej nie przeczytałem, ale wiecie, co on powiedział? Powiedział, że kiedy on był w młodzieży w swoim kościele i kiedy mój to było normalne, tak, że mówi, ja miałem dziewczynę chrześcijankę, moi koledzy, bracia też mieli, mówi, to wszystko tak naprawdę kręciło się wokół tego. I mówi, nikt z nas nie miał jakiejś silnej, trwałej więzi z Jezusem. Tak byliśmy zajęci tymi sprawami. I mówi, że to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaki jest owoc właśnie tego wszystkiego, że młody człowiek, który powinien w tym czasie, kiedy jeszcze nie ma tych obowiązków życiowych wielu, on powinien wzrastać w swojej relacji ze swoim narzeczonym. Tak? Masz intymną relację i jest nią Jezus. I to jest czas, kiedy to ma być najważniejsze dla ciebie. Okay? Więc powiem wam, z Biblii jest ciężko znaleźć coś, tak? Ale ja znalazłem i chcę to przeczytać. I oczywiście nie ma tu nic o chodzeniu, randkowaniu, dlatego tak jak mówię, tego tematu nie było. Naprawdę tego tematu nie było. Dlatego nie ma żadnego odnoszenia do tego. Czy jest coś napisane o tym, że internet jest zły w Biblii? Nie ma. Dlaczego? On nie występował wtedy. O wielu rzeczach, tak? Dlatego jest taki werset, kiedyś Andrzej Wojciechowski, on właśnie fajnie powiedział w Galacjan, kiedy są wymienione uczynki ciała i tam jest napisane i tym podobne. I on mówi zawsze, jak coś, co jest złe, oczywiste, ale nie występuje, to my możemy, jest to w Biblii w tych im podobne, tam to możesz znaleźć właśnie w tym słowie, możesz sobie tam to wsadzić, że i podobne, tak? I tym podobne rzeczy. One są złe. Więc słuchajcie, oczywiście dla mnie, ja tak uważam, że my mamy szukać wzorców właśnie w Izraelu. Tak uważam. Dlaczego? Bo to był Boży naród i jak żaden inny miał Boże prawa. Tak? To jest proste. My zostaliśmy wszczepieni w korzeń Izraela. Więc teraz dla nas bardzo dobre jest, ja nie mówię, że my mamy zakon cały przenieść, absolutnie o tym nie mówię, ale to jest dobrze. Czerpasz teraz od nich. Bo oni mieli wiele rzeczy czystych i na Boży sposób. Może jeszcze teraz powiem te świadectwo Demosza Szakariana w książce, jak on to opisywał w Najszczęśliwsi na świecie. Ja byłem wtedy jeszcze kawalerem i mi się też to bardzo podobało. I byłem zafascynowany opisem jego świadectwa, historią, jak on łączył się ze swoją przyszłą żoną. I on opisuje to było tak, to byli ormiańscy chrześcijanie, tak, gdzieś tam mieszkali i jemu wpadła w oko bardzo jedna ormiańska chrześcijanka, dziewczyna. Tak. Więc on się modlił o to, a potem poszedł do swojego taty porozmawiać ze swoim tatą. Nie pamiętam, ile miał lat, ale to już był wiek, że mógł się ożenić. Poszedł do taty, mówi, tato, mówi tam, ta dziewczyna z tamtej rodziny, mówi, po prostu jest, mówi, tata mówi, okej, jeszcze się pomódl, tak, pomodlił się, wraca do taty, mówi, tato, naprawdę, tata mówi, okej, i tata wybiera się w drogę do jej rodziny. I tata spotyka się z jej ojcem. Oni jeszcze żadnej rozmowy nie mieli, ten chłopak z tą dziewczyną. Spotyka się dwóch ojców. I ojciec Demosa zaczyna rozmowę z ojcem tej dziewczyny. Mówi, wiesz, mój syn, on się modlił. Po prostu on czuje miłość do twojej córki. Czy mógłbyś jej to przekazać? Co ona na to? Następny krok robią zgromadzenie dwóch rodzin. Uroczyste, oficjalne przyjęcie. Gdzie jest obiad? Spotykają się dwie rodziny, mają wspólny posiłek, mają relacje, następnie biorą tą dziewczynę i chłopaka do pokoju, gdzie krzesła stoją z 5 metrów od siebie, mówią, możecie usiąść, macie 5 minut dla siebie i zamykają drzwi. Co tam się dzieje za tymi drzwiami? On zresztą w ogóle, jak on opisuje, jak on się przygotowywał, ile razy umył zęby, ile razy umył włosy, to jest kosmos w ogóle. Co on tam, jak się wypachnił, to jest kosmos w ogóle, takie śmieszne, jak on to opisuje. I w każdym razie on tam siedzi na tym krześle i zaczyna do niej mówić, tak? Mówi. Nie pamiętam co, ale przedstawia swoje uczucia względem niej. I on kończy, tak? I wiecie, ona, jej reakcja jest taka. Ona mówi tak, ta dziewczyna. Wiesz co? Mówi, przez lata modliłam się, że chłopak, który ma być dla mnie, ma zacząć rozmowę w taki i w taki sposób. Dokładnie jak ty to zrobiłaś. I ona nie potrzebuje żadnych randek, całowania, nic. Ona mówi tak. Ja chcę. I to jest wszystko. Następnie są zaręczyny i następnie jest małżeństwo. I chcę wam coś powiedzieć. W takim modelu diabeł nawet nie ma którędy wejść w tą relację. Nawet nie ma którędy wejść. Wszystkie drzwi, ochrona dla tych młodych ludzi jest super. Jak on ma wejść? Wszystko wiedzą rodzice. Wszystko jest w atmosferze modlitwy, czystości. Nie ma miejsca na zranienie. Nie ma miejsca na jakieś dziwne rzeczy. Teraz przyjrzymy się modelowi żydowskiemu. 22 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Przeczytam pewne wersety, one może wam się będą wydawać takie nijakie do tego wszystkiego, ale ja to później jakoś wyjaśnię mniej więcej, o czym one też mówią. 22 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Jest taki ktoś to zatytułował, taki podrozdział, przepisy dotyczące niewinności. Tak? Jakiś człowiek tak sobie teraz słuchajcie. Spróbujcie się skupić. Jeżeli mężczyzna pojmie dziewczynę za żonę i złączy się, i teraz sobie jeszcze powiedzieć tak, to Bóg im dał. To są Boże teraz prawa, które czytamy dla Izraela. Jeżeli mężczyzna pojmie dziewczynę za żonę i złączy się z nią, a potem uprzykrzy ją sobie i wytoczy przeciwko niej ubliżające zarzuty, i zniesławi ją, mówiąc, pojąłem tę kobietę za żonę, lecz gdy złączyłem się z nią, stwierdziłem, że nie była dziewicą, wtedy ojciec i matka jej wezmą i przyniosą dowody dziewictwa tej dziewczyny do starszych miasta, do bramy. A ojciec dziewczyny powie do starszych, moją córkę dałem temu mężczyźnie za żonę, lecz on uprzykrzył ją sobie i oto wytacza ubliżające zarzuty, mówiąc, stwierdziłem, że twoja córka nie była dziewicą, lecz tu są dowody dziewictwa mojej córki i rozłożą bieliznę przed starszymi miasta. Wtedy starsi miasta wezmą tego mężczyznę i ukarzą go. Nałożą na niego grzywnę w wysokości 100 srebrników i dadzą ojcu tej dziewczyny, gdyż zniesławił dziewicę izraelską. Pozostanie ona jego żoną i nie będzie mógł jej oddalić przez całe życie. Lecz jeżeli ta mowa będzie prawdą i nie znajdą się dowody dziewictwa tej dziewczyny, to wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca i ukamieniują ją mężczyźni jej miasta. Poniesie śmierć, gdyż dopuściła się haniebnego czynu w Izraelu, uprawiając nierząd w domu swego ojca. Wyplenisz to zło spośród siebie. To może się wydać strasznie ostre i strasznie szorstkie i niemiłosierne. Ale musimy pomyśleć tak. Bóg miał naród z milionów ludzi stworzony. I Bóg chciał zatrzymać ich w czystości. Dlatego on dawał takie prawa. Chcę wam powiedzieć, ten fragment mówi mi o czymś takim i dalsze też przeczytamy. Mówi mi o czymś takim. Bóg nie przewidział żadnej intymnej relacji bez konsekwencji, która nie ma konsekwencji. Nie przewidział Bóg czegoś takiego. Cała idea randkowania, chodzenia ze sobą, to jest odwrotność tego. To jest zabawa intymnością bez żadnej odpowiedzialności. To jest coś, czego Bóg nigdy, nigdy nie przewidział. Nigdy. Każda intymna relacja nakładała konsekwencje na młodych ludzi w Izraelu. Każda. Czytajmy dalej. 22 teraz werset. 22, rozdział 22 werset. Jeżeli zastanie się mężczyznę złączonego z kobietą zamężną, to śmierć poniosą oboje. Zarówno ten mężczyzna złączony z kobietą zamężną, jak i ta kobieta. Wytępisz to zło z Izraela. Chodzi o mężatkę, tak? Teraz słuchajcie, następny werset. Jeżeli jakąś dziewicę zaręczoną z mężczyzną napotka w mieście inny mężczyzna i złączy się z nią, to wyprowadzicie ich oboje do bramy tego miasta i ukamieniujecie ich i poniosą śmierć. Dziewczyna za to, że w mieście nie wołała o pomoc, a mężczyzna za to, że znieważył żonę swego bliźniego. Wcześniej było powiedziane zaręczona. Wytępisz to zło spośród siebie. Lecz jeżeli mężczyzna napotka zaręczoną z kim innym dziewczynę na polu, zniewolił ją i złączył się z nią, to ten mężczyzna, który się z nią złączył, sam poniesie śmierć. Ale dziewczynie tej nic nie uczynisz. Dziewczyna ta nie zasłużyła na śmierć. Ze sprawą tą jest podobnie, jak gdy ktoś powstanie przeciwko swemu bliźniemu i zabije go. Wszak napotkał ją na polu, dziewczyna zaręczona z innym wołała o pomoc, lecz nikt jej nie udzielił pomocy. Tu jest pokazane, że dziewczyna zaręczona była traktowana już jak żona. Jeśli ktoś uwiódł czyjąś żonę, poniósł śmierć. Jeśli ktoś uwiódł czyjąś narzeczoną, poniósł śmierć. I poza tym mi się to wydało bardzo mądre z tym miastem i polem. Że jeśli to zrobili oboje w mieście, tak, ona mogła krzyczeć. Tak? Byliby świadkowie. Ale jeśli nie krzyczała, jest winna. Ale jeśli stałoby się to, że złapaliby tą parę na polu i wtedy ta dziewczyna mówi, ale co ja mogłam zrobić, tak? On mnie zgwałcił po prostu, tak? Przemoc zastosował. Ja, nie miał mnie kto bronić. Okej, nic ci nie zrobimy. Słuchajcie, Bóg nadał te prawa, nie człowiek. Bóg im to nadał, tak? Dalej. Jeżeli mężczyzna napotka dziewczynę, dziewicę niezaręczoną, pochwyci ją i złączy się z nią i tak się ich zastanie, to mężczyzna, który się z nią złączył, da ojcu dziewczyny 50 srebrników, a ona zostanie jego żoną za to, że ją znieważył, nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie. Dla mnie z tego fragmentu cały czas bije to, co już powiedziałem. Nie ma przewidzianej żadnej intymności, która nie ma odpowiedzialności. Nie ma czegoś takiego. Jeśli tylko w to wejdziesz, momentalnie spotka cię odpowiedzialność. Momentalnie. Chcesz się zabawić? Będziesz musiał ją poślubić i być z nią do końca życia. I tutaj, w tym fragmencie, występują trzy stany osoby. Niezaręczona, zaręczona i zamężna. I nic innego nie ma. I jeszcze raz podkreślę. To, co teraz się dzieje, że na Facebooku ktoś, kto ma lat naście, pisze, jestem w związku z tą osobą czy z tą. Bóg nie przewidział takich związków. Czegoś takiego nie ma w oczach Bożych. Nie ma. Okej? I jak to teraz wyglądało w Izraelu? Proces zaręczyn. Powiem, tego też nie ma w Biblii. Ja dość długo tego szukam. Ja chciałem, miałem pragnienie się dowiedzieć i w końcu znalazłem. I jestem zafascynowany. I myślę, że wiele możemy z tego wziąć. I życzyłbym sobie, i będę się starał, mojego syna wychowywać zgodnie z tym, co się dowiedziałem. Nie znaczy, że wszystko tak ma być, bo się nie da. Ale te zasady, które były, są fantastyczne. A dowodem na to, że Bóg je respektuje, jest to, że Jezus w wielu miejscach się odnosi do tego. I to zobaczycie, że tak jest. Więc... W tamtych czasach, w Izraelu, jak to wszystko się zaczynało? Jest młodzieniec, któremu się zaczyna podobać jakaś niewiasta. Oczywiście z Izraela tylko. Nie ma opcji w ogóle na inne. Jakaś młoda Izraelitka. Oczywiście rozmawia o tym ze swoim ojcem. Następnie przygotowuje pisemny kontrakt. W tym kontrakcie on opisuje, tak, swoje plany względem tej dziewczyny, a następnie podaje cenę, którą jest w stanie za nią zapłacić swemu ojcu. I my wiemy, to za mało być nie mogło. To mogło być w tamtych czasach w towarze, tak? Czyli ktoś mógł zaoferować ileś, nie wiem, owiec, ileś krów, tak? Mogło się to w taki sposób dziać. Ale to na pewno nie mogło tak wyglądać, że ja ci dam jakiegoś tam pieska, tak, jednego za twoją córkę. Bo myślę, że na dzień dobry by się zdziwił, tak, gdyby poszedł z czymś takim do jej ojca. Więc w taki sposób, słuchajcie, w całym Izraelu to się działo przez wieki. Więc on bierze ten dokument, tak, kiedy już go sporządził z tatą swoim, idzie do domu tej dziewczyny i spotyka się z nią i spotyka się z jej ojcem. I wręcza ten dokument, tak? Ojciec ze swoją córką czytają go sobie, rozważają i rozmawiają o tym. Następnie potem, gdy się spotykają, ten młodzieniec, on wyjmuje kielich i nalewa wino i podaje tej młodej dziewczynie. W chwili, kiedy ona wzięła i napiła się, to oznaczało, że jego oferta została przyjęta. Jeśli nie, przepraszam bardzo, i wychodzę, tak? Tak to, słuchajcie, tak to wyglądało. W momencie, kiedy ona się napiła, w tym momencie już byli uznawani za narzeczeństwo. W tym momencie. Robiono przyjęcie, które było w skali podobne do wesela i było uroczyste przyjęcie tych rodzin i lokalnej społeczności gdzieś tam, tak? I wszyscy o tym wiedzieli i wszyscy się dowiadywali, że tych dwoje jest dla siebie poświęconych, że są w narzeczeństwie. Dlaczego wszyscy musieli wiedzieć? Bo my widzimy, że jeśli uwiódłby niezaręczoną, to tylko 50 srebrników, i musi poślubić. Ale jeśli by uwiódł zaręczoną, to kara śmierci. To było coś oczywiste. Co dalej się działo? I jeszcze chcę powiedzieć wam tak. Ja w tym wszystkim widzę Ewangelię. Jezus przychodzi do nas z kontraktem. On zapisuje ci nowe przymierze. On mówi ci o przebaczeniu grzechów. On mówi ci o zbawieniu. On mówi ci o życiu wiecznym. To jest pierwsze, z czym ty się spotykasz. Z Ewangelią. Jeśli ja się decyduję, mówię tak, on daje mi swoją krew, którą mogę się napić i która jest przymierze zawarte, zostaje oczyszczony z grzechów. To jest ten obraz. Następna rzecz, która się dzieje, ta niewiasta musi przejść kąpiel, która nazywała się mykwa. Chodziło o kąpiel oczyszczenia. I tak naprawdę cały proces jej zaręczyn był procesem oczyszczania się i upiększania się na dzień wesela dla swego męża. To było coś, co było jej odpowiedzialnością. I my wiemy, że jest powiedziane, że Jezus sobie oczyści Kościół, który będzie bez skazy i zmazy na dzień jego wesela. To jest nasza rola w tym związku. I co robił teraz narzeczony przez czas narzeczeństwa? Narzeczony miał dwa główne obowiązki. Po pierwsze, zbudowanie domu, w którym oni będą mogli mieszkać po ślubie. Dlatego zaręczyny trwały od roku do dwóch. Od roku do dwóch. I w czasie zaręczyn oni się nie spotykali. To nie znaczy, że gdzieś jak się spotkali, to coś nie zamienili słowa, ale nie było czegoś takiego jak randkowanie, jak chodzenie. Nie było. On się zajmował swymi rzeczami, ona się zajmowała swymi rzeczami. On się przygotowywał, ona się przygotowała. On w inny sposób, ona w inny. Więc pierwszym obowiązkiem tego narzeczonego było zbudowanie domu, do którego będzie mógł zabrać swoją żonę. Drugi, co jest ciekawe, o czym nie słyszałem nigdy wcześniej, drugi obowiązek to był przygotowanie specjalnego pokoju w domu ojca, w którym żydowski tak zwany miesiąc miodowy trwał 7 dni i oni po ceremonii zaślubin udawali się do tego pokoju, w którym spędzali 7 dni. Oczywiście mogli wychodzić, tak, stamtąd i zjeść, ale w 7 dni byli w domu ojca, w tym pokoju. I ten młodzieniec, on budował dom i przygotowywał ten pokój. I teraz, co jest ciekawe, że to ojciec, jego ojciec zadecydował, kiedy jest tak wszystko przygotowane, że on może po nią już pójść. Jego ojciec. I ten pokój, on miał być piękny. Jest powiedziane, ten pokój naprawdę miał być super wypas w ogóle zrobiony. Standard po prostu najwyższy, jak się dało. I w tym pokoju też miało być wszystko, co na te 7 dni dla nich byłoby potrzebne. Słuchajcie, co Jezus mówi? Że w domu mego ojca jest wiele mieszkań, idę przygotować wam miejsce. Oni natychmiast wiedzieli, o czym on mówi. On odchodzi do domu ojca, by przygotować ten pokój, do którego będzie mógł wprowadzić oblubienicę. Kiedy już ten dom jest wybudowany, tak? Kiedy ten pokój jest należycie przygotowany, ojciec mówi hasło do swego syna narzeczonego, że może iść po swoją oblubienicę. Słuchajcie, ona nigdy nie wiedziała, kiedy on przyjdzie. Mniej więcej tam sobie jakieś tam ponoć przesyłano cynki, że słuchaj, już tam niedługo już coś kończy, ale nigdy nie było tak, że ona wiedziała. I zwyczaj był taki, że on zawsze przychodził w środku nocy. To jest niesamowite. Tak jak Jezus. Tak? Jak złodziej w nocy. I teraz ona musiała być gotowa. Ona każdej nocy kiedy już się to zbliżało, kiedy ona już gdzieś cynk dostała, że to może nastąpić, każdej nocy ona była wykąpana, namaszczona olejkami, ubrana, spakowany pakuneczek też na te 7 dni przy jej łóżku leżał. Razem z nią jej druhny, bardzo często jej rodzone siostry, które były druhnami. I w taki sposób ona czekała na niego w ciągłej gotowości. Każda noc, może to będzie ta noc, nie wiem, ale muszę być gotowa. Czy to wam mówi coś o... I słuchajcie, i musiała mieć lampy gotowe. Lampy miały płonąć w tym okresie. To jest niesamowite, tak? Kiedy czytamy o tych mądrych i głupich panach, to jest dosłownie ten obraz. To jest dosłownie ten obraz. Teraz słuchajcie, kiedy on zbliżał się do jej domu gdzieś już tak, jest ta noc, jest środek nocy, on się zbliża. Kiedy ileś już tam było do tego domu, on dmął w szofach. I to było coś, co uprzedzało ją, nadchodzi. To już w końcu jest ta noc. Słyszę dźwięk szofara. I wtedy ona wstawała razem ze swymi druhnami, brała lampy, oczywiście była wypiękniona, była gotowa, miała wszystko, co jest potrzebne. I wtedy on przychodził po nią, brał i szli na ceremonię zaślubną. Tak wyglądało to wszystko w Izraelu. I dla mnie osobiście jest to wszystko, o czym mówił Jezus. Całkowicie. I same, tak jak mówię, uroczystość narzeczeństwa była bardzo podobna do już wesela. I przed narzeczeństwem nie było nic. Nie występuje nic, co mogłoby określić jakąś relację w Izraelu przed narzeczeństwem. Nie ma w ogóle słowa, które by taką relację mogło opisać. Dlatego, że takich relacji nie było. Początkiem znajomości dwojga ludzi było narzeczeństwo. I żeby zerwać, słuchajcie, narzeczeństwo w Izraelu, było wymagane dosłownie coś, to się jakoś nazywało, jak rozwód. Get to się nazywało. Jeżeli wówczas, chodzi o stan narzeczeństwa, broń Boże, zmieniliby zdanie i postanowili się rozstać, potrzebny już był get, rozwód żydowski. I nowożeńcom nie można było się spotykać ani mieszkać, aż się wypełni czas zaręczyn i się poślubią. Możemy sobie teraz tak pomyśleć, to jest jakieś takie straszne. Ale chcę wam przypomnieć, to jak my znamy to, jak to wygląda dzisiaj. Jak mówi ten człowiek, to jest około 100 lat. A historia ludzkości ma ponad 6 tysięcy. Czy to, co się dzieje dzisiaj, czy to jest normalne, czy my powinniśmy raczej wracać do tego, do naszych korzeni? Moje zdanie jest takie, my powinniśmy wracać do korzeni. Do korzeni. Dlaczego Bóg nie przewiduje intymności bez odpowiedzialności? Dlatego, że jest masę negatywnych konsekwencji. Powiem wam, mam przyjaciela, który jeździ na wózku inwalidzkim, dlatego, że rzuciła go dziewczyna. Chłopak wyskoczył sobie z wieżowca i jeździ dzisiaj na wózku inwalidzkim. Z powodu intymności bez odpowiedzialności. Dlatego jest to dziedzina, gdzie Bóg, wierzę całym sercem, nie zezwala na zabawę. Nie zezwala, byś bawił się czyimś sercem i czyimiś uczuciami. Bóg nie akceptuje zabawy. W temacie intymności, w temacie uczuć. To są potężne zranienia. Jeśli to jest tak, słuchajcie, jak on mówi, ten Wesher, że w Ameryce te kilkanaście razy już on miał jakąś relację, moje zdanie jest takie, Każda złamana relacja kogoś boli. Nie wierzę w coś takiego, że oboje są na takim poziomie, że oni się rozstają w takiej przyjaźni i pokoju, że żadno z nich nie cierpi w sercu. Nie wierzę w takie coś. Byłem w takich relacjach, miałem zakończane te relacje, albo mnie ktoś zranił, albo kogoś ja zraniłem. Nie było innych opcji. Nie było tak, że wszystko było super. Nie ma czegoś takiego. I intymność nie oznacza seksu. Intymność oznacza danie komuś swego serca, swoich uczuć, zaangażowanie się emocjonalne. Jest intymnością. Wiecie, jest coś takiego, co się nazywa halacha w Izraelu. Do dzisiaj obowiązuje wśród ortodoksyjnych Żydów. To nie jest coś, co dał im Bóg, ale to jest ich prawo. Coś wam przeczytam z tej halachy. Ogranicza kontakty między osobami różnych płci. To jest halacha. Prawo w Izraelu. I teraz słuchajcie. Zakazuje mężczyznom zwracać uwagę na urodę kobiet. Zakazane jest przebywanie dwóch osób różnej płci w zamkniętym pokoju z wyjątkiem męża z żoną, rodzica z własnym dzieckiem, osoby dorosłej z dziewczynką do 3 roku życia lub chłopcem do 9 roku życia. Możemy myśleć, że oni odlecieli. A ja uważam, że oni wiedzą, co robią. Że oni wiedzą, co robią. Powiem jeszcze raz. Koncepcja, żeby wypuścić młodych ludzi sam na sam, w ogóle nie istniała przez 1000 lat. I nawet jeśli gdzieś, powiedzmy, oglądacie filmy z tamtych czasów, zawsze to było tak, że to było coś, co się działo w ukryciu i było pewnym rodzajem buntu, tak? Że gdzieś chłopak chce się spotkać z dziewczyną, on gdzieś przez okno w środku nocy, on gdzieś tam do niej, nikt nie może wiedzieć, dlatego że to było nieakceptowane. Więc musieli to robić w taki sposób. Nie wiem jak wy, ja bardzo bym chciał zbudować taką relację z synem, że kiedy on dorośnie, on będzie w stanie mi powiedzieć o swoich uczuciach. Że kiedy się pojawi na jego radarze dziewczyna chrześcijanka, on przyjdzie do mnie i mówi: tato, tam jest taka osoba, co ty myślisz? Pomódlmy się razem. Czy rodzice nie chcecie tego? Czy wolicie to, że to, co się dzieje dzisiaj, rodzic jeszcze nie wie nic, a oni może już 5 roku się spotykają. I nie wiadomo, co robią. Czy to jest normalne? Dlatego jest tak, powiem wam, myśmy mieli rozmowę z Kubą, z Marcinem i pomyśleliśmy, że chcemy jakieś tutaj właśnie coś mówić o tym i jakieś standardy wprowadzać w tym temacie. Dlatego, że to jest nasza rola jako starszych Kościoła. To jest nasza rola. I nasze zdanie, wiecie, tak jak my to rozumiemy i tak zgodziliśmy się w tym, że uważamy, że nie ma sensu żadna relacja poniżej wieku, który zezwala tobie w naszym kraju na małżeństwo. Chyba się nie mylę, bo sprawdzałem to, bo kiedyś były inne jakieś dane, ale teraz sprawdziłem i chyba jest 18 lat dla obojga. 16 dopuszczone sądowo, jeśli wiadomo, tak? Coś się złego wydarzyło, ale my nie chcemy, by się wydarzało, tak? Ale jest to 18 lat. I ja też tak uważam, że to jest moja rada i powiem, że sam tak zrobiłem w swoim życiu. Chociaż co nie znaczy, że nie miałem przygody w życiu chrześcijańskim negatywnej. Miałem z pewną siostrą, dziewczyną, jakąś tak przygodę. Nie doszło do jakichś tam seksualnych rzeczy, ale miałem, tak? Bo nie miałem pojęcia o tych rzeczach, o których dzisiaj rozmawiamy. Zresztą zostałem zraniony przez tamtą relację wtedy. Ale tak jak dzisiaj to rozumiem, rozumiem tak, że początkiem relacji ma być gotowość do poślubienia tej osoby. Tak było między mną i Anią, tak? Kiedy coś, tu akurat tak było, że Ania miała pierwszy jakiś sen. Ja się dowiedziałem, że ona miała taki sen. Ja się modliłem 3 miesiące. Oto, 3 miesiące się modliłem. kiedy po trzech miesiącach wierzyłem w swoim sercu, że Bóg mi daje przede wszystkim zgodę na ten związek, tak? Bo ja też tak uważam, że jeśli on jest moim panem, to ja chcę go o tym informować, tak? Mam w planach, Jezu, kogoś poślubić, co ty na to? Dobrze by było się zapytać, tak? Jeśli go naprawdę uznajemy za pana naszego życia i głowę. Więc modliłem się około trzech miesięcy. I kiedy doszedłem do momentu, gdzie byłem przekonany, ja byłem na 100%, oczywiście to są subiektywne uczucia, każdy w jakiś inny sposób doświadcza Ducha Świętego, ja byłem przekonany na 100%, że Bóg akceptuje to i jest za tym. Spotkałem się za nią i na pierwszym spotkaniu źle zrobiłem, bo gdybym też wiedział to, to bym się spotkał najpierw z Januszem. Mówię wam szczerze, dzisiaj poszedłbym do taty Ani. Dzisiaj bym tak zrobił. Poszedłbym najpierw na rozmowę z nim. Wtedy zrobiłem tak, że się spotkałem za nią i od razu jej to powiedziałem. I powiedziałem, wiem, że ty miałeś jakiś sen. Słuchaj, ja się o to modliłem i ja na dzień dzisiejszy jestem gotów cię poślubić. Wiecie, co ona powiedziała? Ona miała też kilku tam chłopaków jakichś. Ona powiedziała, pierwszy konkretny facet. Właściwie zareagowała. Oczywiście dodałem jej to, co jest bardzo ważne, kochani. Powiedziałem tak, ty nie możesz być związana tym, co ja ci mówię. Nie możesz być związana tym, że ja ci mówię, że ja mam wiarę. Ty musisz sama się modlić i musisz sama wiedzieć. Dlatego, że w inny sposób to są czary. To jest wymuszanie coś. Tutaj musi być wolna wola. Ja nie mogę, ja słyszałem o takich rzeczach, że ktoś przychodzi, mówię, on już tam wierzący 10 lat, przychodzi do dziewczyny, która się nawróciła rok temu, on mówi, pani powiedział, masz być moją żoną i ona wychodzi za mąż. Bo się boi. Bo on wie, a on jest taki dojrzały, pan mu powiedział. No ja jeszcze nie wiem, ale co, no, tak? Nie mogę po prostu, przecież trzeba być posłuszną Bogu. I znam sytuację, że taka dziewczyna wychodzi za mąż, po prostu o niej robi dziecko czy dwa, po prostu wraca w picie, wraca w świat i jest masakrem, ma zmarnowane życie dziewczyny. Znam takie przykłady. A zaczęło się wszystko, że miał proroctwo. Także dziewczyny, nie bądźcie głupie. Nie dajcie się takiej manipulacji. Wy macie wiedzieć. Wy macie wiedzieć. I powiem wam tak. Jeśli to jest relacja, którą Bóg akceptuje, on wam to potwierdzi. To jest jedna z najważniejszych decyzji w życiu. I Bożym interesem jest potwierdzić ci to. Naprawdę. Jeśli będziesz miał takie serce, że Boże, co ty na to? Pokaż mi. On ci pokaże. I chcę ci też powiedzieć, nie bój się, że ci wybierze osobę, która ci się nie będzie w ogóle podobać. Tak? Nie robi Bóg takich rzeczy. On nas nie zmusza do niczego. Więc to jest to, jak my widzimy, tak? Że wiecie, dzisiaj często tak to wygląda, że nikt nawet nie myśli o jakimś małżeństwie. Po prostu sobie pochodzimy, tak? Porandkujemy sobie, zobaczymy. Nie. Naprawdę nie. Bóg nie przewidział takich rzeczy. Były u nas młode osoby, u nas, których nie ma dzisiaj, bo zostały zranione przez takie relacje. Była w kościele, a potem jej nie ma. Oczywiście ja też, różne są motywacje też przychodzenia do kościoła, tak? Może tak być, że ktoś dla kogoś zacznie przychodzić. To się też zdarza. To się zdarza. I chcę powiedzieć tak, że do młodych ludzi, jeśli jesteś w miejscu, gdzie masz taką relację i aż boisz się zapytać Jezusa o to, to znaczy, że to już nie jest relacja, która się Bogu podoba. Ty nie możesz się bać tego. Ta relacja nie może być ważniejsza niż Jezus w twoim życiu. Nie może być. I powiem wam, że cudowne jest to, kiedy już masz to świadectwo, przekonanie w sercu, że Bóg stoi za tym związkiem. To jest cudowne. To jest cudowne. John Bevere, tak? My go bardzo cenimy. Bardzo fajny nauczyciel. To jest jego osobista sprawa. Ale on powiedział tak. Jeśli do niego przychodzą dwie osoby, które chcą się poślubić i ja nie wiem, czy to chodziło, że on ma im udzielać ślubu, nie wiem. W każdym razie on powiedział tak, on nie poprze tego związku, jeśli oni oboje mi nie powiedzą, że są na 100% pewni, że Bóg ich do tego związku prowadzi. Powiedział, ja nie poprę tego związku. Mówi, bo ja wiem, co się dzieje nieraz po ślubie. Jeśli ty nie masz teraz tej wiary, to może to później wróg wykorzystać. Więc lepiej tą wiarę mieć wcześniej. I naprawdę Bóg daje tą wiarę. daje tą wiarę. Także to jest, mówię, nasze takie zalecenie, tak? Żeby w taki sposób to się działo. Co na przykład zrobić, jeśli powiedzmy nie masz 18 lat i do kogoś coś czujesz i się modlisz i myślisz, że, i wierzysz, że to jest od Boga. I ja myślę, to może się stać. I myślę, że to może tak wyglądać, że nie musisz od razu komunikować i nie musisz od razu związać się z tą osobą jakieś chodzenie. Po prostu masz czas modlitwy jeszcze. Przynosisz to do Pana. Modlisz się. Jeśli to jest od Boga, to się ostoi. Nie musisz się bać. Możesz zaufać Bogu. I czekać na swój czas. Znam jedno świadectwo takie, nie z naszego kościoła, gdzie był właśnie chłopak, ta dziewczyna miała lat chyba naście jeszcze wtedy, on był kilka lat starszy. I on coś takiego miał. I on rozmawiał z jej rodzicami, rozmawiał z nią i ona stwierdziła, że też to ma. Że też to czuje do niego. I to, co postanowili czekać na siebie. On miał swoje życie z Bogiem, ona swoje życie. Spotykali się na spotkaniach, spotykali się w kościele. Ale nie było jakichś randek, jakiegoś chodzenia. Czekali na swój czas. I w swoim czasie Bóg to pobłogosławił. Myślę, że jest bardzo duża presja na młodych ludzi dzisiaj. Szczególnie w środowiskach szkolnych, tak? To jest szaleństwo, co się widzi, co się wyprawia dzisiaj w świecie. Naprawdę to jest szaleństwo. I chcę wam powiedzieć, że bardzo opłaca się zachować czystość. To, co ja mówiłem o tym śnie tej dziewczyny, ja nie miałem okazji zmienić tego. Myśmy z Marcinem, jak rozmawialiśmy, tak, z młodzieżą, my wszyscy wiemy, też jest ten wykład tego człowieka, nie pamiętam, jak się nazywa, przez śmiech do lepszego małżeństwa, tak? On mówi, każda relacja gdzieś się tam ciągnie, są jakieś konsekwencje. Lepiej tego nie mieć. Ale ja nie mogę się cofnąć w przeszłość, tak? I tego zmienić. Ale jeśli wy dzisiaj, kochani młodzi, nie macie tej przeszłości, to powiem wam tyle, lepiej jej nie mieć. Lepiej stanąć i mieć całe serce dla tej osoby, którą Bóg ci wybiera. To jest najlepsze, co możecie zrobić. Nikt was nie upilnuje. Rodzice też was nie upilnują. Jak będziecie chcieli kombinować, to będziecie kombinować. Taka jest prawda. Nie da się. Ale Bóg to widzi. Ale Bóg na to wszystko patrzy. I moja rada jest taka, naprawdę. Oczywiście to jest inaczej. Nieraz jest tak, że osoba już na przykład jest niezamężna, a mieszka sama, tak? Już. Jest niezależna. Ale też wierzę, że dobrze jest zachować ten zwyczaj informowania rodziców. Naprawdę ja wierzę w to. Wierzę w to. Wierzę, że to wyzwala też błogosławieństwo i że to daje ochronę. Słuchajcie, po to są rodzice, by chronić. Po to są autorytety. Po to Bóg autorytety stworzył. By chronić coś, co nie jest w stanie jeszcze być odpowiedzialne za samo siebie. Po to jest autorytet. Więc to jest moja rada, żebyście tak postępowali. Że jeśli coś się dzieje, abyście informowali swoich rodziców. Abyście im ufali. Inaczej jest, jeśli są powiedzmy niewierzące rodzice. Może być problem, tak? Może być kompletne niezrozumienie. Wtedy myślę, że dobrze jest też spotkać się z liderami. Jeśli to jest siostra, może z jakąś starszą siostrą ze zboru, tak? Porozmawiać o tych sprawach. Możecie do nas przyjść, tak? Zawsze. Z nami rozmawiać. Czy z małżeństwem się spotkać, jakimś z kościoła, tak? Rozmawiać. Ale najgorsze, co można zrobić w tym momencie, to jest gdzieś w ukryciu, gdzieś nikt nic nie wie, rodzice nie wiedzą, nikt nie wie, a ty gdzieś jakąś relację już z kimś budujesz. Często z niewierzącą osobą. To jest też tak, ja jeszcze już kończę. Ja bym taką osobą jakąś kochliwą, ja się często zakochiwałem w ogóle jako niewierzący, naprawdę. Dużo wycierpiałem z tego i po nawróceniu ja się modliłem, Boże, co to jest? I ja już miałem taki, naprawdę, ja pamiętam, miałem taki moment, że gdzieś kiedyś, pamiętam, siedziałem w kuchni, jeszcze jako osoba niewierząca, ale mam to w pamięci. Jadłem jakiś posiłek i sobie myślę, ja cię nie jestem w nim zakochany. Ludzie, jak dobrze. Chwila oddechu, po prostu jak dobrze. Nic nie męczy. No to ja mówię szczerze, nie wiem, czy ktoś potrafi się z tym zidentyfikować. To było moje doświadczenie. Ja byłem wymęczony tym wszystkim. Do bólu po prostu, rozumiecie? I tak zwane to zakochanie, to takie, gdzie mówię, gdzie ludzie popełniają samobójstwa z powodu zakochania. Ja się modliłem, Boże, co to jest? Już jak się nawróciłem długo, 2 lata nie miałem odpowiedzi. I modliłem się o tą rzecz, nie codziennie, tak? Ale modliłem się, gdzieś co jakiś czas mi przychodziło w serce, co to jest? I wierzę, że dostałem odpowiedź od Boga. To są czary. Może to się wydawać dla was szokiem, ale ja naprawdę w to wierzę, że to są czary. I nawet jest takie określenie, oczarował go. Oczarowała go. I kiedy to się dzieje, wam powiem? W tej złej intymności. Właśnie wtedy, kiedy sam na sam zaczynasz być z kimś, z kim nigdy nie powinieneś być w tym miejscu sam na sam. Gdzie na przykład, słuchajcie, są szkoły uwodzenia. Są książki, które doradzają, jak uwieść drugą osobę, tylko po to, żebyś mógł ją wykorzystać. Jak słówka mówić? Jak dotknąć? Jak się zachować? A to wszystko ma związać twoje serce. To są czary. I kochani młodzi ludzie, tak jak mówiliśmy, musicie mieć obronę na to. Nie pozwalajcie sobie na to. Dotyk. To jest trudny bardzo temat. To, co my myślimy, uważamy, my się zgodziliśmy, uważamy jakieś trzymanie się za ręce, jakieś przytulenie, ja uważam tylko gdzieś w narzeczeństwie i trzeba też być ostrożny. To jest nasze zdanie. My tak uważamy. Dlatego, już kończę, ostatnia rzecz. Dlatego, że dotyk jest intymnością. Jest intymnością. I powiem tak, kiedy w małżeństwie coś rozpalamy, to my mamy możliwość to ugasić. Rozumiecie? Kiedy ja przez dotyk coś rozpalam w moim małżeństwie, Bóg daje mi prawo dojść do końca, ugasić to. Ale jeśli ty jesteś w relacji, gdzie te rzeczy są niedopuszczone, gdzie konsumpcja małżeństwa jest niedopuszczona, moja rada jest taka, nawet nie próbuj nic rozpalać. Bo Bóg nie zamierzył, żeby sobie trochę zapalić i później się rozejść. Bóg też tak tego nie stworzył. Bóg stworzył to, by w małżeństwie było spełnienie. Dopóki nie ma małżeństwa, moje zdanie jest takie, dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. To jest moje zdanie. Naprawdę. Bo będzie mógł być problem. Bo będziesz chciał więcej, bo będziesz chciał więcej, bo ciągle. Dlaczego byś chciał więcej? Bo tak Bóg cię stworzył. Naprawdę. To nie jest złe chcieć więcej. Jesteś tak stworzony przez Boga. Ale Bóg zamierzył, że to więcej ma być tylko w małżeństwie. Dobrze, kończę. Dziękuję bardzo za wytrwałość. To chodźcie chwileczkę modlitwy jeszcze. Jeśli są jakieś pytania, no teraz to już nie będziemy robić, ale oczywiście można zawsze przyjść, tak, rozmawiać o tym. Amen. Tak, Boże. Amen. Ojcze, my chcemy, Panie, też właśnie w tej dziedzinie przyjmować Twoje drogi, Twoje wskazania, Panie, Twoją świętość, Panie, dlatego, że my rozumiemy, że kochasz nas jak nikt i Ty wiesz, co jest najlepsze dla nas. I nie dajesz nam różnych, Panie, przykazań, Panie, wskazówek, abyśmy byli nieszczęśliwi, ograniczeni, ale abyśmy byli spełnieni i szczęśliwi w Twoim błogosławieństwie. Ja dziękuję Ci za to, Boże. I ja, Panie, błogosławię młodych ludzi, Panie, pośród nas, braci, siostry. I proszę Cię, Panie, naprawdę, aby oni mogli zobaczyć, że to jest piękne, to jak Ty to robisz. W czystości, w jawności, Panie. Proszę Cię, aby, Panie, nie musiało być pomiędzy nami ranienia serc nawzajem sobie. Ale, Panie, byśmy umieli zachować serca dla tych osób, które Ty masz, Panie, dla nas, które przeznaczyłeś. Ja, Panie, naprawdę bardzo błogosławię rodziców teraz, Panie, też. Ja proszę Cię, pomóż nam mieć takie relacje, żeby nasze dzieci były nam w stanie ufać, otwierać swoje serca przed nami. Byśmy razem w modlitwach mogli to wszystko przynosić Tobie. Byśmy mogli rozmawiać o tym w naszych domach. Tak, aby wszystkie drzwi dla złego były zamknięte w tym temacie. Aby była Twoja ochrona i Twoje błogosławieństwo nad nami, Panie. I abyś Ty mógł błogosławić ten Kościół też w tym temacie. By były wspaniałe narzeczeństwa, wspaniałe małżeństwa w tym Kościele, Królu, Panie. Prosimy Cię o to, Ojcze. Dziękuję Ci, Boże, że najlepiej jest z Tobą, Panie, to wszystko robić. Dziękuję Ci, Boże, w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, wam powiem jeszcze coś takiego. To jest moje pragnienie. Ja nie wiem, ale to jest piękne robić zaręczyny. Ja wiem, że Magda tak miała, tak? Że mi Magda opowiadała, my byliśmy kiedyś u Magdy za nią i kiedy ona na Mauritius ją zabrał, Ryan, ona aż się zdziwiła. Ja widziałam zdjęcia, to był weselicho, słuchajcie, to był kościół cały, rodzina, po prostu wszystko, impreza na całego po prostu, tak? To jest piękne. Ja nie wiem, ale ja mam pragnienie, żebyśmy naprawdę też mieli zaręczyny. Zaręczyny. Mówię, jeśli finansowo to jest ciężkie, my możemy jako kościół to robić. Możemy, ktoś coś upiecze, ktoś coś zrobi, ktoś coś przyniesie, ale możemy się spotkać i możemy mieć zaręczyny też. To jest, mówię, tak, to nie jest jakiś, ale ja będę się o to modlił, ja mam takie pragnienie, by tak było.